Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami słowem o pochwyceniu Kościoła. I chcę wam powiedzieć, wiecie, w waszej chrześcijańskiej wędrówce napotkacie ludzi, którzy będą mędrkować, zasłaniać się za różnymi inteligentnymi wytłumaczeniami, którzy widzą w tych wersetach wszystko, w tych wersetach, z których za chwilę będziemy czytać, tylko nie naukę o tym, co zapowiadał Pan, o tym, co zapowiadali apostołowie, o tym, co mówi Słowo Boże. Przez lata, kochani, przez lata, gdy się dzisiaj bada czasem historię niektórych kościołów czy denominacji, przez lata żyli nadzieją, marzeniami, przez lata żyły kościoły tym, co zwiastowały, marzyły, że Pan Jezus pewnego dnia zabierze ich do siebie. I dzisiaj się okazuje, że wiele światowych kościołów zrezygnowało w ogóle z mówienia o tym i z wiary w to. Wycofali się. Zasłonięto różnego rodzaju intelektualnymi wytłumaczeniami i dzisiaj się tam głosi, że właściwie, no owszem, jest coś takiego w Biblii jak pochwycenie Kościoła, ale to taki symbol tylko jest i tak dobrze. To będzie, no ale nie dosłownie. Wiecie, jeszcze trochę i wszystko zrobią w Biblii, że jest symbolem. Okaże się, że można robić, co się chce, bo to wszystko to tylko symbolika taka. Okaże się, że symboliczna jest modlitwa, symboliczne jest kochanie Boga, symboliczny to w ogóle był Pan Jezus, nawet nie wiadomo właściwie, czy może był, czy go nie było. To zmartwychwstanie też takie symboliczne, żeby ludzi skąd smutno nie było. Wszystko za chwilę zrobią symbolem. Ja wierzę w dosłowność nauczania Pana Jezusa i w dosłowność nauczania przynajmniej tutaj, w tym miejscu, w Słowie Bożym. I wiecie, spotkałem się już nawet ze stwierdzeniem, że nauczanie czy doktryna na temat pochwycenia Kościoła przez Pana Jezusa to jest po prostu idiotyczna doktryna. Ale nie zdziwiło mnie to stwierdzenie wcale, ponieważ jeżeli Jezusa nazywali Belzebubem, to jak mają nazywać Jego nauczanie? Jak mają nazywać nauczanie Kościoła? Nie dziwi mnie to. Czym bardziej ten świat i religia kpi z prawdy o pochwyceniu, tym jestem pewniejszy, że jesteśmy blisko tego dnia, kiedy Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Ponieważ Słowo Boże nam o tym mówi. I Słowo Boże nas też uprzedza, że będą ludzie, którzy będą z tego kpili. Drugi list Piotra, 3:4 wyraźnie nam tutaj mówi, że wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Nic się nie dzieje, widzicie, miało się dziać, nie wiadomo co i nic się nie dzieje. Ja wiem, że Pan Jezus nie kłamie, amen? Ja wiem, że Słowo Boże jest prawdą. Kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, aniołowie przekazali uczniom wiadomość. W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, 11 werset możemy to zobaczyć. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, niestety już więcej nigdy nie przyjdzie. Tak jest napisane w Biblii, czy nie? Nie. Jest napisane, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego. Wiecie, to jest wiadomość dla Kościoła. Ci, którzy już wkrótce, bo wiemy, że w dniu Pięćdziesiątnicy większość z nas uważamy, że Kościół narodził się w dniu Pięćdziesiątnicy, to właściwie ci, którzy tam stali, to słyszeli, stali się tą częścią tego pierwszego Kościoła i mógłbym się nawet wyrazić w ten sposób, że Kościół go widział, jak odchodzi i Kościół go zobaczy, jak będzie przychodził. Słowo Boże mówi, jak to się stanie. Celowo chciałem, abyście zobaczyli przed chwilą ten materiał. Ewangelia Mateusza, 24:27 powiada nam, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Będzie czy nie będzie? Tak będzie. Słowo Boże mówi, będzie. Wiecie, Kościół nie jest na świecie dla religijnej rozrywki. Kościoły nie istnieją dlatego, że chce się chodzić komuś w niedzielę na nabożeństwo, coś tam odstać, postawić ptaka i mieć spokój z Panem Bogiem. Przesłanie o pochwyceniu Kościoła jest dzisiaj nielubiane, spychane na bok z powodu wymagań, jakie niesie. Ponieważ człowiek świadomy, że Jezus może przyjść w każdej chwili, stara się też w każdej chwili być w pokoju z Bogiem i mieć poustawiane życie z Bogiem. Amen? Bo wie, że w każdej chwili Pan może przyjść. Dla wielu z nas Pan może przyjść, nie wiem, dziś, jutro, pojutrze. Ile to trzeba, żeby człowiek otarł się o wieczność? Nie mamy już żadnej gwarancji, że wszyscy dotrwamy następnego tygodnia. Może dzisiaj stoję za tą kazalnicą, a za tydzień o tej porze będę stał zupełnie gdzie indziej. To jest możliwe. Przesłanie o pochwyceniu jest spychane, ponieważ ma duże wymagania. Wtedy łaska okazuje się czymś ważnym. Wtedy ta Boża łaska, to, że Bóg zmiłował się nad grzesznikami, jest czymś drogocennym, w czym człowiek trwa, co pielęgnuje, o co dba. Bo jeżeli nie wierzymy, że właściwie Pan Jezus kiedykolwiek się pojawi, nie wierzymy, że musimy być gotowi, by stanąć przed Jego obliczem, to wtedy, wiecie, łaska jest taką tanią odżywką dla utrapionego złym postępowaniem człowieka. Jest takim niczym po prostu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 42 werset powiada: czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Czy to jest opcja, czy wola Boża dla naszego życia? Jak uważacie? Wola Boża. To nie jest jakaś opcja, że mówię, no, to już tak ten Jezus trochę przesadza, no. To na razie może aż tutaj się nie będę tego posłał. Nie, to jest wola Boża. Bóg mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Może to się stać nawet dzisiaj. Wiecie, ja wierzę, że Duch Święty pragnie, aby w sercu każdego chrześcijanina zabrzmiały Jego słowa. I dał nam wspaniałe nauczanie w Słowie Bożym. Otwórzcie wasze Biblię. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset i dalej, dwa wersety dalsze. 1 Tesaloniczan 4, 16 do 18. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Dla Ducha Świętego te słowa mają stać się pocieszeniem dla Kościoła. Mają stać się naszym pocieszeniem. Dla świata te słowa stały się kpiną. Dla religijnych systemów stały się, no, to taka symbolika po prostu, wiecie, wszystko symbolika. Pomyślałem sobie kiedyś, jakie jest żałosne życie ludzi, którzy nie wierzą, że człowiek może narodzić się z Jezusa na nowo, bo to się mi przydarzyło. Bóg uwolnił mnie z moich grzechów. Jakieś żałosne życie ludzi, którzy mówią, no, czasy cudów, uzdrowień, Bożego działania przeminęły, kiedy ja doświadczam Bożego działania na każdym kroku, amen? Kiedy wy widzę, ilu z was było chorych, było przygnębionych, byliście w problemach, modliliśmy się, w niesamowity sposób Bóg wyciągał nas z naszych utrapień, problemów i chorób. Ja wierzę, że czasy cudów nie przeminęły. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki działa, może uzdrawiać, może dzisiaj siedzisz na tym miejscu z jakimś chorobkiem, z jakimś czymś, czym sobie nie możesz poradzić. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, nie załamuj się. Jeśli ci jest ciężko, mi też jest czasem ciężko z powodu zdrowia. Staję wtedy przed Panem i mówię do Niego, Panie, nie ma nic na tym świecie, co mi bardziej Ciebie zastąpiło. Nie zrezygnuję z wołania do Ciebie. Nie zrezygnuję z trwania przy Tobie. Będę Cię kochał nawet, gdyby się nic nie działo. Nawet gdyby się nic nie stało, i tak będę Ciebie miłował. Chciałbym dzisiaj wam powiedzieć 10 prawd. 10 prawd o pochwyceniu Kościoła, które chce przed wami, przed nami zasłonić diabeł. 10 prawd, co do których jest wiele nieporozumień. Oczywiście stając tutaj za tą kazalnicą, ja sobie zdaję sprawę, że ja nie jestem jakimś, wiecie, wielkim uczonym. Wiem, że nawet na tej sali siedzą ludzie, którzy Biblię znają dużo lepiej niż ja. Nie jestem jakimś kimś, kto ma, wiecie, wszystkie odpowiedzi na temat Biblii i w ogóle to nie ma chyba czegoś, czego nie wiem. Nie, jest więcej, czego nie wiem, niż co wiem. Ale też wiem, co przeczytałem, wiem, co w naszych sercach potwierdza dziś Duch Święty i tym chciałbym się dzisiaj z wami dzielić w czasie tej lekcji biblijnej. Zdaję sobie sprawę, że jestem dość prostym człowiekiem, że wiele wiedzy mi jeszcze brakuje po tylu latach studiowania Słowa Bożego. ciągle widzę swoje niedostatki. Ale chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli po prostu, co ono mówi i sprawdzili to, skonfrontowali z naszym życiem. Więc pierwsza prawda, którą chcę wam powiedzieć, a która jakby diabeł chce zasłonić ją przed waszymi oczami, to jest Słowo Boże jasno nam mówi, że to się co? Stanie. Słowo Boże mówi jasno, że to się stanie, że Chrystus przyjdzie i zabierze swój Kościół. 1 Koryntian, 15 rozdział, 51 werset powiada: oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Co to się dzieje? Dlaczego Paweł pisze takie słowa? Powiem wam jakby dwa powody powstania tych słów. Historyczny i duchowy. Historyczny jest przeszłością, duchowy trwa i ma znaczenie dla mnie, dla ciebie i dla tamtych ludzi, do których bezpośrednio do Koryntu został napisany. Czy Paweł pisze tutaj do wierzących w Koryncie, zaniepokojonych faktem, że powoli przemija pokolenie? Ludzie umierają, a Pan nie przychodzi. I Koryntianie, zresztą wielu innych wierzących, zastanawiali się, no jak to, co to się dzieje? Oni czekali, wiecie, na Pana całym swoim sercem. I Paweł mówi do nas i do tamtych, szczególnie odpowiadając im: nie bójcie się. Nikt nie straci możliwości bycia z Panem. Tajemnicę wam powiem. Nie wszyscy, jak żyjemy, umrzemy. Będą tacy, którzy doczekają dnia, kiedy Pan ich zabierze, chociaż będą żyć jeszcze na tej ziemi, nie zdążą nawet umrzeć. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy, czyli nawet ci, co zaśniemy, będziemy jacy? Przemienieni. Nie bójcie się, nikt nie straci możliwości, bo ten, kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Pan Jezus powiedział do nas w Ewangelii Jana 14, rozdział od 1 do 3 wersetu: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I teraz wierzycie Jezusowi? Wierzycie, że to, co Jezus mówi, to jest prawda? W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, to Pan Jezus nam mówi co? Byłbym wam powiedział. Ale nie, On mówi tak: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Często słyszę, ludzie mówią, wiesz, Jezus nie może przyjść, no bo jeszcze tam się nie wypełniły takie inne proroctwa. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy się wypełniło wiele z nich. Dawno temu modne było mówienie, że Pan Jezus nie może przyjść, no ponieważ nie ma państwa Izrael na mapie, ale w 48 roku to też się zmieniło. I różne rzeczy ludzie mówią. Wiecie, prawda jest taka, że prawdy o przyjściu po Kościół Pana Jezusa nie naucza się dzisiaj w większości tradycyjnych kościołów. Tak po prostu przemija, jakby ją usunięto, jakby jakiś cenzor wyciął. Udało się diabłu zasłonić tą prawdę przed milionami Polaków, przed milionami ludzi na świecie. Jak dzisiaj powiecie przeciętnemu człowiekowi, który chodzi do kościoła, nie wiem, z pobudek religijnych, powiecie mu o pochwyceniu kościoła, że w mgnieniu oka kościół zostanie zabrany do Pana, że Jezus to obiecał i że może to się stać nawet dziś, może jutro, może za miesiąc, może za 50 lat, może za 150, nie wiemy, może za 1000. Jeśli ludziom powiecie, że jest w Biblii taka nauka, to jak przeciętnemu religijnemu człowiekowi o tym powiecie, no on patrzy na was mniej więcej z tą samą miną, jaką ma, jak ogląda Gwiezdne Wojny. Aha. Paweł był świadomy, że są siły przeciwne. Są siły, które chcą zniszczyć ich dzieło. Chcą, aby mniej ludzi stawiło się przed Panem w ten ważny dzień. Zobaczcie, co Paweł pisze. Ja teraz trochę wyrwę z kontekstu słowo, ponieważ nie chcę wam teraz pokazać kontekstu dokładnie tego, o co Pawłu chodziło tutaj, a pewne słowa tu wyłuskać, abyśmy zobaczyli pewne tło. 1 Tesaloniczan 2, 16-19. Zobaczcie. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, chodzi o zwiastowanie Ewangelii, prawda? Przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Kto i jak jest przeszkoda? Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam kto? Biurokracja? Nie, pisze szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili czego? Jego przyjścia, jeśli nie wy. Oto dlaczego przeszkadza szatan. Ponieważ nawet szatan wie, co się będzie działo z Kościołem. Druga prawda, o której chcę powiedzieć. I myślę, że wielu z was to widzi i czuje całym sercem, czy nawet świadcy ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się zbliża do końca. Mianowicie druga prawda brzmi, czas przyjścia Pana jest bliski. Wierzę, że dzisiaj w waszych sercach będzie mogła być ta modlitwa, która jest w Słowie Bożym. Przyjdź, Panie Jezu. Nie boję się, choćby dzisiaj jestem gotowy. Zobaczcie, wystarczy się przejść po księgarniach. Popatrzcie na najbardziej popularne książki dzisiaj w księgarniach. Jakieś święte grale, jakieś tajemnice wieczności. Ktoś ratuje świat. Zdawałoby się, że tajemnica wieczności i tajemnica końca czasu brzmi w poszukiwaniu jakichś garów, tajnych mebli, czy nie wiadomo czego jeszcze, żeby świat ratować. My wiemy, że ta tajemnica jest w tym, że ludzie oddadzą swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Większość dzisiejszych książek o religii dotyczy końca świata, trwogi, tajemnic, Boga. W ostatnim czasie jedni stosują krytykę i taktykę takiego zaprzeczania w istnienie Boga. Mamy wysyp takiej literatury. Jakiś czas temu widziałem książkę Pan z naukowymi tytułami. Pisze Król Dawid i Król Salomon. To tylko takie wymysły. To były postacie bajkowe. Nigdy nie istniały. Grób Jezusa znajduje się gdzieś obok Jerozolimy. I mamy tego dzisiaj pełno. Jakiś kieliszek schowany gdzieś tam jest i dopiero jak ten kieliszek znajdą, to będzie koniec. Czy Pan Jezus nam nic takiego nie mówi? Inni przekręcają biblijne prawdy, czyniąc z Kościoła stodołę dla każdego, kto chce do niego przyjść. Ja zawsze mówię, Kościół, wiecie, jest jak tramwaj. Stoi w centrum miasta, jest otwarty i każdy może do niego wejść. Bóg chce, żebyś przyszedł tak, jaki jesteś, ale Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Bóg chce, żebyś przyszedł tak, jakim jesteś, ale żebyś się zastanowił nad prawdami, które są nauczane przez Słowo Boże. Jedna z tych praw, kolejna, o której chcę powiedzieć, numer 3 brzmi, nikt nie zna dnia i godziny, kiedy to się stanie. To jest chore, jak jakieś religijne organizacje wymieniają daty, godziny, już prawie wiedzą. W 70-tych latach była tragedia w Bielsku pod Bielskiem, w górach. Zebrało się ich chyba z 200 w białych szatach. Już wiedzieli, o której nawet to ma być. Dobrze, ilu pogotowie uratowało z zamieci śnieżnej, tylu uratowało. Do dziś pamiętam, jak starzy wierzący mi to opowiadali. Potem najśmieszniejsze jest to, że było na nas. Niektórzy myśleli, że to nasze kościoły zrobiły. Nie będę mówił, kto to zrobił, ale nic nie mieli z nami wspólnego. Nawet Pana Jezusa za Boga nie uznawali. Ale zebrali się w białych szatach, bo to ma być dzisiaj. Ale przyszedł śnieg i w górach spadła temperatura i doszło do dramatu. Słowo Boże, jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa, mówi nam Marka 13, rozdział 32, 33 werset, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jezus powiedział, patrzcie, czuwajcie, bo nie wiecie. Ludzie dziś próbują obliczać, podają terminy, takie, inne. Jezus mówi, nikt nie wie. A co jakiś czas się pojawia taki, co mówi, ale ja wiem. Znajomości mają niektórzy. Pierwszy Tesaloniczan, 5:1. Paweł pisze do kościoła w Tesalonice i co pisze? A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Nie będziemy się tym zajmować, innymi słowami. Kościół nie ma potrzeby, by zajmować się zbędnymi obliczeniami wbrew tysiącom nieposłusznych ludzi, obliczających ciągle i ciągle i podających jakieś daty. Słyszeliście już najnowszą datę końca świata, 2012. Teraz już na pewno. Wiecie, jaka głupota. Jezus powiedział, nikt nie zna. Oni obliczają. Nie będzie żadnego końca świata, dopóki nie wypełni się wszystko, co Biblia mówi. I dopóki ostatnie słowo nie wypełni się tak, jak Jezus tego chciał. My wiemy, że gdy przyjdzie, to głos trąby to ogłosi, tak mówi Słowo Boże, że Król Królów, Pan Panu, Książę Pokoju, nasz Zbawiciel i Władca przyszedł po swoje. To się stanie nagle i nikt nie wie kiedy. I to nas przynosi do kolejnej prawdy. Prawdy numer 4. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Tak jest napisane w Słowie Bożym. 1 Tesaloniczan 5:2. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. To nie znaczy, że Pan Bóg jest złodziejem. Ja wiem, że ci z Was, którzy studiują długo Biblię, wiedzą, o co tu chodzi. Ale zdaję sobie sprawę, że wiele dzisiaj jest tutaj nowych osób na tym miejscu. Ale że przyjdzie tak nagle, że nikt się tego nawet nie spodziewa. Wiecie, gdyby się ktoś spodziewał złodzieja, to złodziej by nie przyszedł. Nauczanie Słowa Bożego. Pan Bóg chce, abyśmy pewne rzeczy wiedzieli. Ewangelia Łukasza 17, 34-35 mówi, jakie to będzie zaskoczenie na świecie. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mlecz będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. To się stanie nagle. Wielu ludzi, tak jak widzieliśmy wcześniej, będzie zaskoczonych. Nie spodziewali się tego, że to rzeczywiście prawda, że to, co mówi Biblia, jest prawdą. I prawda tego przenosi nas do kolejnej, czy te wersety przenoszą nas do kolejnej prawdy, którą ja wiem, że diabeł chce zasłonić dziś przed oczyma ludzi. Pan Jezus nie przyjdzie po wszystkich. Bóg na tym świecie nie ma wielu organizacji. Bóg nie przyjdzie po parę koncernów, kilka kompanii ubezpieczeniowych, z dwie fabryki samochodów i jakiś kościół przy okazji. Bóg ma tu tylko jedno, po co przyjdzie i jedno, co na Niego czeka. To jest co? Kościół Jezusa Chrystusa. Nie zielonoświątkowcy. Nie pochlebiajmy sobie. Nie katolicy i nie baptyści. Kościół Jezusa Chrystusa. Szyluby, pod którymi się spotykamy, tylko nas organizują. Prawda między tobą i Bogiem jest w twoim sercu. To, jak żyjesz, naprawdę mówi o tym, kim jesteś, jakim jesteś chrześcijaninem. A nie pod jakim szyldem się spotykasz. Przyjdzie po tych, którzy na Niego czekają i wypatrują Jego przyjścia. Po tych ludzi przyjdzie. Pomyślcie, jak to się stanie. Dwie na łożu, nagle jedna znika. Dwóch ludzi gdzieś idzie drogą. Nagle jeden znika. I ostrzega nas jeszcze Słowo Boże. Łukasza 21, 34-36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Wiecie, że nam to grozi, prawda? Nam wszystkim. I aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Wiecie, to jest dobre porównanie, to sidło. Bo jak na złodzieja zastawią pułapkę, to już nie przychodzi jak złodziej w nocy, tylko wpada w sidło. Ale ten przyjdzie i nikt nie będzie się spodziewał. Dla niektórych to będzie jak sidło. Może czynisz w swoim życiu pewną nieprawość dzisiaj. Może jesteś dziś na tym miejscu, masz niedzielną minę tak jak wszyscy, ale czujesz w swoim sercu, że jesteś kłamcą, oszustem. Może jesteś złodziejem, może jesteś przeklętnikiem. Ty sam to w sercu wiesz. Tu przyszedłeś po to, żebyśmy Ci okazali miłość, szacunek i modlili się o Ciebie, ale Duch Święty Ci pokazuje, kim jesteś. Dzisiaj Słowo Boże Ci mówi, zostaw to, nie bierz tego, bo może się to okazać dla Ciebie czym? Sidłem. To może być ostatnie błędne decyzje, jakie popełniasz. Wycofaj się z tego, zacznij żyć według tego, jak Bóg chce, abyś żył. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie więc, modląc się. Nie modląc się na zasadzie 10 razy Ojcze nasz, ale modląc się z Biblią w ręku: Panie, co chcesz, abym zmienił w moim życiu? Panie, co powinienem jeszcze zmienić w moim życiu? Pomyślcie, jaki to będzie dzień, kiedy On nagle przyjdzie, tak jak czytaliśmy wcześniej. Biblia mówi, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną najpierw, tak? Potem my będziemy zabrani. My, nie wiadomo, które to jest pokolenie my. Być może nasze pokolenie, wiele rzeczy wskazuje, że żyjemy blisko końca, a być może troszeczkę późniejsze, nie wiem, ale przyjdzie nagle znienacka. Najpierw staną ci, co w Chrystusie zasnęli. Potem Kościół, czyli ci, co są przy życiu, zostaną zabrani w górę do Pana. To się stanie w mgnieniu oka. Mgnienie oka trwa mniej niż sekundę. Mrugnij sobie okiem, zobacz, ile to trwa. Tyle będzie to trwało. Pomyślcie, marmurowe grobowce, groby w różnych miejscach. Marmurowe grobowce pękną albo stopnieją. Tam, gdzie zasnęli ludzie w Chrystusie, zostaną poderwani do życia. Samochody, które w tym czasie pojadą po drodze, wypadną z drogi. Matki będą rwały włosy nad pustymi wózkami. Wybuchnie panika w szkołach, w wojsku, w zakładach pracy. Ludzie się będą zastanawiać, co się stało. Wtedy dopiero wielu wróci do Biblii. Garki w domach u wierzących przypalą się z obiadem. Chwała Jezusowi. Garki się będą fajczyć. Szejników wygotuje się woda, bo nie będzie miał kto wyłączyć. Ale nie przejmujcie się, obiad nie przepadnie. Kościół zasiądzie do takiej uczty przy takim zastawionym stole, jakiego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło. Pójdziemy na spotkanie z Panem. Tak nam mówi Słowo Boże. Zakończy się czas oczekiwania. Łaski, będziemy na zawsze z Nim. Wczoraj siedziałem, zastanawiałem się. Pomyślcie, co napiszą gazety. Wiecie, to jest niesamowite, co tu mówi Biblia. Pomyślcie, co będą gazety pisać. Wróżki, nauczyciele New Age, horoskopy i ci inni różni szamani będą ogłaszać. No, na pewno UFO zabrało tyle ludzi, no bo jak to się mogło stać? Załamani ludzie będą mieć telewizory włączone non-stop na wiadomościach. W Ameryce CNN albo Fox News, w Polsce TVN24 albo te inne informacyjne kanały będą szły non-stop. Będą pokazywać w nich puste mieszkania. Pomyśl o Twoim domu, będą może jego, ten dom pokazywać puste mieszkania, rozbite samochody, cmentarze wyglądające jak niepościelone łóżko, kiedy się nam śpieszy do pracy. Będzie podobnie jak 11 września 2001 roku. Pamiętam, bo wtedy byłem w Nowym Jorku, kiedy to się stało. Pamiętacie zresztą. Telefony zablokowały się. Pamiętam, że chciałem szybko zadzwonić do mojej żony i do mamy i powiedzieć im, że usłyszycie za chwilę straszne wiadomości. Zdążyłem zadzwonić do Gosi. Mówię, słuchaj, za chwilę w telewizji na całym świecie zobaczysz coś, co ci się w głowie nie mieści. Nawet nie wiesz, co u nas się dzieje. Byłem po drugiej stronie w New Jersey i widziałem przez rzekę. Tam po drugiej stronie był Nowy Jork. Jeszcze widziałem te bloki. Mieszkałem trochę daleko, kiedy wróciłem tam później, następnego dnia już ich nie było, tylko dym zobaczyliśmy. Mówię do mojej mamy, zdążyłem się dodzwonić. Mówię, mama, ja żyję, wszystko jest dobrze, to co mówią w wiadomościach, to jest koszmar, włącz telewizję. I przerwało, nie zdążyłem już więcej nic powiedzieć. 3 dni później dopiero mi się udało dodzwonić, a to były tylko 2 domy. Pamiętam lata temu, kiedy Wilkerson w Nowym Jorku głosił Słowo Boże i mówił, zwiastował z Biblii. A potem prorokował i mówi, Duch Święty pokazuje mi, że nad Nowym Jorkiem będzie strach, dym i ogień. To wielu ludzi się śmiało. Wariat. Tamtego dnia nikt się nie śmiał. A jeśli chodzi o zabranie kościoła, Biblia to zapowiada. Kochani, mogę sobie wyobrazić te wiadomości wieczorne. Oglądacie czasami wiadomości? Wiecie, jak wyglądają wiadomości. Wyobraźcie to sobie. Jak stoi w studio, ktoś i mówi, no nasz reporter jest właśnie we Wrocławiu, nie wiem, nasz reporter jest w Warszawie, jest w Chełmie, łączymy się, halo, halo, czy nas słyszysz? Co tam się dzieje? Co się stało? Tak, tak, widzę, słyszę was dobrze, słuchajcie, jest ze mną pan Malinowski. Posłuchajcie, co pan Malinowski mówi. Dadzą, panie kochany, szedłem, wracałem po schodach. Sąsiadka stara szła z zakupami, nagle znikła, zakupy się rozsypały. Nie wiem, co się stało. Takie wiadomości będą. W telewizji. Dzisiaj ten wykład, który ja dziś głoszę, posłuchali świeccy ludzie, to wiecie, że kaftan mi przywiozą. Powiedzą, ten facet. Ja się cieszę, że dla nas to dopiero początek radości. Ale wiecie co? Może inni nas będą potępiać za te słowa. Może inni będą mówić, że jesteśmy wariatami. Ale wiecie, co Duch Święty nam przekazuje w Słowie Bożym? Kiedy nam o tym opowiada? On mówi, popatrzcie sobie w oczy i co zróbcie? Przeto pocieszajcie się tymi słowy. To jest wasze pocieszenie. Bo może go być niewiele więcej. Pomyślcie, co będą mówić. Będą wywiady w telewizji, wiecie, cały dzień będą o tym trąbić. Będą wywiady z pastorami, biskupami, intelektualistami i filozofami, starającymi się wyjaśnić, co się stało. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest profesor, doktor habilitowany teologii, pan XYZ. Co Pan może powiedzieć, że znikło tyle ludzi? No widzi Pan. No Biblia owszem. I będą lać wodę, tak jak leją. Ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was. Przysłanie mojego kazania dzisiaj. Czy jest gotowe twoje serce? Czy, ja powiem w ten sposób, może myślisz, no ale czy to prawda? Okej, módl się dziś, żeby ci Bóg objawił, co mówi Biblia. Ale ja tak już całkiem, wiecie, na logikę się opierając. Jeżeli to jest nieprawda, to powiedz, jak ci zaszkodzi, jeśli zaczniesz uczciwie żyć? A jeśli to prawda, to lepiej, żebyś uczciwie żył. Kochając Boga, miłując bliźniego. Dzisiaj to kazanie słyszy moja żona, słyszy mój syn. Będą słyszeć ludzie, którzy mnie znają. I mogę powiedzieć, chcę być lepszym mężem. Chcę być lepszym tatą. Chcę być lepszym pracownikiem. Nie dlatego, że się doskonale i liczę na to, że pewnego dnia coś strzeli jak torba z cukru nad moim łóżkiem i przejdę w stan nirwany. Ale kluczynie to dlatego, że kocham Boga i chcę żyć dla Niego. I z Nim chcę mieszkać całe życie. Gdzie nie wszyscy będą mieć czas słuchać takich wiadomości. Myślę, że tamtego dnia kościoły będą przepełnione. Nie będzie miejsc siedzących ani w naszych protestanckich kościołach, ani w tych katolickich. Ludzie będą się pchali w rozpaczy, będzie słychać płacz w przepełnionych kościołach. Wielu pastorów, księży i nauczycieli Słowa Bożego, rabinów, będzie musiało ze łzami przyznać się przed pełnym kościołem ludzi. Przepraszam was, że wam o tym nie mówiłem. Ale to było w Biblii. Ja dziękuję Bogu, że ja nie będę musiał być tym, który będzie musiał przepraszać was. Dzisiaj wam mówię, Słowo Boże o tym mówi. Słowo Boże o tym mówi. I wielu wierzących ludzi w kościele to czuje. Kiedyś, jeśli będziecie u mnie w domu, w gości, poproście mnie o książkę. Mam w domu książkę, którą napisał jeden z autorów i pierwszy raz w życiu zobaczyłem taki wstęp. Jest to książka mówiąca o prawdach wiary. I kiedy otworzy się, wiecie, pierwszą jej stronicę, to jest napisany wstęp i potem ten wstęp jest podzielony dla trzech osób, trzech rodzajów ludzi. Dla chrześcijan, dla Żydów i trzeci część wstępu mnie po prostu poraziła. Jest napisane dla tych, którzy przegapiliście pochwycenie. I on tam pisze, może dziś siedzisz w domu, na świecie panuje chaos. Znalazłeś tą książkę, chociaż wkrótce ta książka będzie zakazana. Wiedz nadal, że Bóg cię miłuje. I dalej pisze przesłanie dla kościoła po tym czasie, czy kościoła, nie wiem, czy to kościołem można nazwać, dla ludzi wierzących, którzy uwierzą po tym czasie. Nie wszyscy będą słuchać wiadomości. Wierzę, że będzie wiele kościołów wtedy pełnych. Wiecie, pamiętam tamtego dnia, kiedy był 11 września, to był wtorek. Pamiętam, ponieważ głosiłem w niedzielę i Pan pobudzał moje serce, żeby głosić jeszcze w poniedziałek. I powiedziałem pastorowi wtedy, prowadziłem wtedy nauczanie w New Jersey i powiedziałem, słuchaj, chciałbym jeszcze dzielić się nauczanie słowa w poniedziałek. Czuję, Duch Święty pobudza me serce, że chcę to robić. I pamiętam, w poniedziałek mieliśmy nabożeństwo i też przyszło trochę ludzi. 20-30 osób. Prowadziłem to dla Polaków. 11 września, drugi dzień rano, był wtorek, to wszystko się stało. I kiedy we wtorek wieczorem, bo w poniedziałek zapowiedziałem, że znów czuję w sercu, że chciałbym, abyśmy mieli nabożeństwo, pastor szedł na rękę, znowu mieliśmy nabożeństwo. I 11 września, we wtorek wieczorem, nie było miejsc siedzących ani stojących w kaplicy. Tyle ludzi było. Tyle ludzi było. Przyjdzie dzień. Jeżeli nie przyjmiesz do swojego serca prawdy Bożej, jeżeli nie zdecydujesz się ogłosić Jezusa Chrystusa Panem twojego życia. Ja mogę wiele rzeczy nie rozumieć. Mogę popełniać wiele małych, takich szczegółowych błędów, ale jedną ogólną prawdę znam i wiem, że się nie mylę. Jezus przyjdzie po swój Kościół. Przyjmij w swoim sercu Pana Jezusa. Wyznaj swoje grzechy. Uczyń, co mówi Słowo Boże. Biblia mówi, jeśli kto kradnie, niech kraść przestanie. Jeśli jesteś kłamcą, przestań kłamać. Jeśli komu coś jesteś winny, przeproś go. Jeśli nie możesz mu teraz zadośćuczynić, to chociaż go przeproś i powiedz, będę zrobił wszystko, żeby od tej pory być dla ciebie błogosławieństwem. Zmień swoje życie. Wyrusz za Jezusem. Nie zawiedziesz się. Pan Jezus cię nie zostawi sierotą. Być może pochwycenie Kościoła nie nastąpi za twojego życia. Nie bój się. Czy legniesz w morzu, czy na lądzie? Choćby twoje ciało zakopali i przykryli górami, kiedy zabrzmi głos trąby. Pan zna swoich. Ty musisz się bać. Nie chciałbym, aby ktokolwiek przyszedł kiedyś na to miejsce i powiedział: dzisiaj na świecie panuje chaos. Wiele lat temu pamiętam to kazanie o pochwyceniu, ale nie skorzystałem z okazji. Coś wam powiem, to miejsce wtedy będzie pełne ludzi i płaczu. Jak wszystkie kościoły w Chełmie, w Polsce i na świecie. Po nabożeństwach ludzie wyjdą. Niebo będzie jak z ołowiu, będą szli do domu ze łzami w oczach. Jakiś czas po nabożeństwie jeszcze będą płakać. Potem z pustym wzrokiem ruszą do domu. Ja wiem, że kiedy to się stanie po nabożeństwie, ludzie nie będą sobie tak z lekką rączką wychodzić. Będą się zastanawiali nad sobą. Wiecie, myślę, że świat jeszcze jakiś czas będzie taki jak teraz. Drzewa będą szumieć. Ptaki na niebie będą latać. Tamtego dnia jeszcze będzie zachód słońca. Ale nie zmarnuj najlepszej okazji twojego życia, jaką możesz mieć. Nie z powodu strachu przed pochwyceniem. Ale poproś dziś Boga, wlej miłość do Jezusa w moje serce. Możesz zmienić twoje życie. Niech w miejscu pracy znają nas jako ludzi, którzy kochają Jezusa. Niech nasi sąsiedzi widzą, że chociaż wcześniej byłeś może pijakiem, złodziejem, kłamcą, awanturnikiem, niech ludzie zobaczą, że twoje życie się zmieniło. Niech świat widzi, że nie wstydzisz się Jezusa. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy się nawróciłem, wiecie, wielu z was wie, że przed nawróceniem byłem fanatykiem motocykli. Budowałem ciężkie motocykle, jeździliśmy wielkimi motorami. Pamiętam, jak czasami pijany przyjeżdżałem moim motorem pod dom. Wszedłem do domu, to sąsiad mi tak delikatnie schodził z drogi, spróbowałby mnie zaczepić. Nie dlatego, że byłem silniejszy, dlatego, że byłem głupszy, wiecie. On schodził mi z drogi. Kiedy się nawróciłem, zacząłem opowiadać o Jezusie, nigdy nie zapomnę jednej sąsiadki, która przyszła i mówi do mojej mamy, czy pana, czy do siostry, w każdym razie przyszła do nas do domu i przy otwartych drzwiach słyszę: wie pani, wcześniej to Mirek był taki fajny, młody człowiek, ale teraz to już dno. Skończony. Myślę sobie, czemu? Czemu wtedy, kiedy ta kobieta musiała się mnie obawiać? Kiedy musiała się mnie bać, kiedy jako wściekły 17-latek gniotałem gromami z oczu. Wtedy byłem fajny młody chłopak. A potem, kiedy nawróciłem się i Pan Jezus stał się moją chorągwią, moją flagą, moim świadectwem. Ona mówi do moich domowników: taki młody, fajny chłopak, ale teraz to już dno. Ciekawe. Ciekawe dno osiągnąłem. I nadal dosięgam dna, wiecie. Wiem, że kiedyś wszystko się zmieni. Czy czasami można odnieść wrażenie, że ktoś głosi słowo o pochwyceniu Kościoła, żeby, nie wiem, kogoś wystraszyć. Myślę, że byłbym winny przestępstwa wobec was, gdybym was zamierzał straszyć. Ponieważ słowo strach nie zawiera się w przesłaniu dobra nowina. Zgadzacie się? Dobra nowina brzmi: Pan Jezus mówi, że wszystko przeminie, ale Jego Słowo nie przeminie. Pan Jezus mówi, jeśli mi uwierzysz, będziesz żyć. Jeśli mi uwierzysz, twoje życie się zmieni. I dlatego przychodzę do kolejnej prawdy. Prawda numer 6. To jest błogosławiona i radosna nadzieja Kościoła. List do Tytusa 2:13 powiada nam: oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Co znaczy to, że mamy błogosławioną nadzieję? Wiecie, żyjemy w świecie, w którym nie ma wiele nadziei. Ilu ludzi słyszy od lekarza: proszę pana, nie ma już nadziei. Bo jak już lekarz otworzy ręce, to za nim już tylko ciemno się robi. Ilu ludzi słyszy twoje małżeństwo? Dla twojego małżeństwa nie ma już nadziei. Ilu ludzi słyszy, że masz beznadziejne dzieci, beznadziejne życie, beznadziejny dom? Kościół ma błogosławioną nadzieję. Nadzieja ta jest błogosławiona z czterech powodów, o których chcę wam teraz powiedzieć. Pierwszy powód, dlaczego nasza nadzieja jest błogosławiona, jest taki, że Jezus nadchodzi, aby zabrać wierzących na wieczne spotkanie z Nim samym. Panie mój, nareszcie będę z Tobą. W sercu powinno być pragnienie spotkania Jezusa. Pamiętacie taki film? Ja ogólnie nie lubię religijnych filmów, wiecie. Bo zawsze cytuję wtedy jeden z tygodników, który napisał, że większość religijnych filmów polega w bieganiu w połuczystych szatach po piasku. Ale jest parę, które lubię, które mam w domu. Jeden z filmów, które bardzo lubię, chrześcijański, jeśli go nie widzieliście, polecam wam, jest Czwarty Król. Ktoś z was widział ten film? Parę osób widziało. Wiecie, kiedy ten film się skończył, siedziałem wzruszony długo w fotelu. Przepiękny film. Wymyślona historia. Ale taka opowieść ku zbudowaniu serca opowiada, pamiętacie, że tradycja powiada, że do Jezusa, do Betlejem przybyło trzech króli, prawda? A ta historia mówi nieprawda, nie trzech, tylko czterech. Podoba mi się takie wyzwanie. Wiecie, no nie wiemy, ilu ich było dokładnie, czy to królowie, mędrcy, nie wchodzę w to, ale przesłanie tego filmu mi się podoba. Okazuje się, że ten czwarty wyruszył za późno i skarby i diamenty, które wiózł dla Pana Jezusa, no nie mógł trafić na tego Pana Jezusa. Do Betlejem przyjechał za późno i go tam już nie było. Ale po drodze wykupił jedną nieszczęśliwą dziewczynę z niewoli i stracił jeden diament. I tak powoli tracił te diamenty na różne dobre rzeczy, które robił po drodze, szukając Jezusa. W końcu, kiedy go już znalazł, to było za późno, bo Jezus był ukrzyżowany. A wcześniej całe swoje życie w oczach przynajmniej jego znajomych zmarnował na opiece nad trędowatymi, bo zbudował dla nich miasteczko, taką wioskę, się nimi opiekował. I kiedy już jako bankrut, bez diamentów, bez pieniędzy, w potarganych szatach, wiedząc, że Jezus skończył na krzyżu, usiadł i się rozpłakał, wtedy na niego padł cień kogoś, kto stanął obok i mówi do niego: żyje. A życie, które poświęciłeś innych, nie zmarnowałeś. Dałeś dla mnie. To jest to. Dałeś dla mnie. Nie zmarnujesz swojego życia, kochając Jezusa. Chociaż to tak może czasem wyglądać. Nie zmarnujesz. Dlatego nasza nadzieja jest błogosławiona. To był pierwszy powód. Najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, potem wierzący, którzy są przy życiu, będą pochwyceni na spotkanie z Panem. Nasza nadzieja jest błogosławiona. Drugi powód. Nasze zbawienie będzie wtedy kompletne i doskonałe. Wiecie, co chcę powiedzieć teraz o waszym zbawieniu? Zbawienie to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dokonało się w przeszłości twoje zbawienie, jeśli przyjąłeś Pana Jezusa, jeśli się nawróciłeś, jeśli wyruszyłeś swoją wędrówkę za Bogiem, to była przeszłość. Dokonuje się dziś. Kiedy siedzisz na tym miejscu, w tygodniu czytasz Biblię, upodabniasz swoje życie do Pana Jezusa i dokona się doskonale w dniu, w którym już na zawsze z Nim będziemy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość naszego zbawienia. Nasze zbawienie będzie doskonałe, wtedy kompletne. Już będziemy z Nim i nic nas nie rozdzieli. Nie będzie już łez, śmierci ani smutku. Tak zapowiada Słowo Boże. Dziś możemy powiedzieć: doświadczyłem zbawienia, żyję jako zbawiony i będę zbawiony, ponieważ Jezus nadchodzi. Trzeci powód, dlaczego nasza nadzieja jest błogosławiona. Pozostawimy świat, grzech, wojny, problemy. To wszystko za nami zostanie. Przepięknie będzie być z Panem. I czwarty powód. Święci z wszystkich wieków i narodów spotkają tego, za którym tęskniliśmy całe życie. Pomyślcie, co to będzie za dzień. Idę dalej może. Po siódme. Teraz mnie posłuchajcie uważnie. Myślę, że jeżeli wysłuchacie mnie uważnie, w przyszłości jako Kościół, jako zbór, jako zgromadzenie unikniemy niepotrzebnych sporów. Wiecie, że ja nie lubię ludzi, którzy się spierają, dzielą włosa na cztery. I myślę, że i was drażnią ludzie, którzy zapominają, po co naprawdę Bóg nas powołał. Porządek rzeczy ostateczny nie jest jasny. To jest powód wielu zgorszeń nienawiści. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Coś wam chcę wyjaśnić. Są trzy stanowiska w Kościele, na którymi ludzie bardzo się spierają i dochodzi nawet do nienawiści. Pierwsze stanowisko. Ludzie twierdzą, że Kościół zostanie zabrany przed ciężkim uciskiem. Przed tym strasznym uciskiem i prześladowaniami diabelskimi. Drugie stanowisko mówi, że Kościół zostanie zabrany podczas, że tylko trochę będzie w tym. Trzecie stanowisko mówi, że Kościół musi przejść te uciski i dopiero wtedy zostanie zabrany. I ludzie się sprzeczają o to. Każdy ma swoje argumenty. Wiecie, zanim się przygotowałem i stałem tu dzisiaj za kazalnicą, przeczytałem argumenty wszystkich trzech stron i dalej nic nie wiem. Jedni mówią, co ty? Kościół musi być wzięty przed uciskiem. No przecież Bóg nie spoliczkuje oblubienicy, żeby ją potem na wesele zabrać. No, argument. Inni mówią, nie. To będzie po środku, bo jakby Pan tego nie przerwał, to nikt by nie przeżył, czytują. Też argument. Ale trzecia strona mówi, nie, nieprawda. To będzie po wielkim ucisku, ponieważ jak złoto będzie wypławiona oblubienica. Też argument. Wiecie, takie po kilka kartek patrzę, no i stwierdziłem, że tak mi rozumu brakuje, wiecie, w wielu sprawach. Ja wiem jedno i to, z czym się wami teraz podzielę, wiem, że prawie na pewno mam tutaj rację. Że powinniśmy się zachęcać do świętego i gotowego na spotkania z Panem Jezusem życia. Amen? I to, co chcę tu powiedzieć, wierzę, że najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o pochwycenie, ciekawe, czy powiecie tu amen, czyli tak jest, zgadzam się, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o pochwycenie, nie jest mieć rację, lecz być na nie gotowym. To jest, myślę, sedno prawdy. Bo tak jak mówię, w argumentacji, no, mógłbym być obrońcą każdej ze stron. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, więc bądźmy gotowi. Wszystko nie wiemy. Jak być gotowym? Jezus nam powiedział, że nikt nie wie, ale też powiedział, co powinniśmy wiedzieć i robić. Powiedział nam, abyśmy się miłowali wzajemnie. Pan nie przykazał nam, abyśmy badali na kiedy i jak wobec prześladowań ma się czas Jego przyjścia. Przykazał nam miłować się wzajemnie. Nienawiść z powodu różnic w poglądach biblijnych unieważnia je i czyni nas grzesznikami. Jeżeli mój syn Daniel na przykład będzie zwolennikiem tego post, czyli tych prześladowań potem, a ja będę tych przed i tak się skłócimy, że mur wybuduje przez środek domu, to na co nam cała reszta Biblii? Jeżeli ty masz inne poglądy co do sprawy, która tak naprawdę w ogóle nie ma znaczenia, jeśli chodzi o zbawienie, zwróćcie uwagę. I zaczniemy siebie nienawidzieć. Będę łypał okiem o ten Andrzej, on inaczej myśli, ja cię nienawidzę, bo ty inaczej myślisz, ja. Jaki jest sens wiary? Brat Andrzej. Jaki sens? Jaki brat? Wiecie, o czym mówię, prawda? Bo często my wierzący popełniamy ten błąd. Nam się wydaje, że jesteśmy lepsi. Bierzemy katolików na rozmowę i rozmawiamy z nimi, jakby byli gorsi od nas. Jeśli tak czynisz, to lepiej wyznaj Bogu jako grzech, bo nikt się nie nawróci z twojego poczucia wyższości. Zapraszamy świadków Jehowy do naszych domów. Nie po to, żeby im pokazać, powiedzieć o Jezusie, ale zagiąć, a niech gnojek ma. I wiecie co? Wtedy Pan nas opuszcza i oni nas zaginają. Żeby nam Bóg nam wtedy pokazuje, że pycha przychodzi przed upadkiem. Jesteśmy powołani do miłowania ludzi. Jesteśmy powołani, żeby kochać ludzi i zwiastować im Jezusa. Czy ja bredzę? Czy mówię coś źle? Do tego jesteśmy powołani. Miłujmy się wzajemnie. Ponieważ nienawiść z powodu różnic w poglądach biblijnych unieważnia resztę. Wtedy nie ma znaczenia, w co ty wierzysz, jak to pojmujesz intelektualnie. Ty sabat, a ja niedzielę, a ty masz święty piątek. Jakie to ma wszystko znaczenie, jeśli nienawiść jest między nami? Jakie ma znaczenie, co ty myślisz o tym czy o tamtym, jeżeli wszystko co czujesz w sercu, kiedy mnie widzisz, to lepiej, gdyby mnie w ogóle nie było. Wszystko, co powiedział dla nas Jezus, jest wolą Bożą i przykazaniem. Ale tutaj mało tego, że to powiedział, to jeszcze powiedział, że to przykazanie. Jana 15:12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Bracia, zanim skończę, siostry, posłuchajcie mnie. Czasem, posłuchajcie mnie uważnie, czasem nasze odstępstwo nie jest w tym, w co i jak źle wierzymy, ale w tym, jak traktujemy swojego bliźniego. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Nasze odstępstwo może być w tym, jak traktujemy swojego bliźniego, a nie w tym, w co wierzymy. Możesz mieć człowiekiem, któremu Bóg objawił wszystkie prawdy tej Biblii, ale jeśli będziesz miał w sercu nienawiść do tych, którzy nie pojmują twojej mądrości, to na niewiele ci się to przyda. Patrzę, jak Pan Jezus kochał tych, którzy byli wokół Niego. Tylu z nich w ogóle nie rozumiało, o czym oni mówią. Jeden mówił o namiotach. Panie, to namioty może sobie postawimy. Jezus nigdy nie powiedział: milcz, durniu, cicho. Co ty wiesz w ogóle? Jezus ich zachęcał, budował. Wskazywał na ich niewiarę, na ich wady, ale wskazywał z wielką przyjaźnią, miłością. A pomimo tego wszystkiego, co im powiedział, to już było tu dzisiaj cytowane: ja już was, wiecie, przyjaciele, nawet sługami nie nazywam. Nazywam was kim? Przyjaciółmi. Taki był Jezus. A jak trudno w tej naszej nadpobudliwości to łapnąć, prawda? Po ósme. Prześladowania czy ucisk i tak są bezpośrednio powiązane z pochwyceniem. Tu chcę pewne rzeczy teraz wyprostować. Wiecie, nie patrząc na nasze zrozumienie, na to, kiedy może nastąpić ucisk, widzimy, że dzisiaj w jakiś sposób prześladowania są połączone i ucisk jest połączony z tym, po której stronie iść, z naszym wyborem, z tym, co dla nas będzie oznaczało pochwycenie. Bo czas, chodzi o nasz wybór. Co chcemy oglądać? Jana 3:36 powiada: kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. A druga strona jest jaka? Kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I znowu tutaj jest taka mądrość Boża zawarta. Pamiętacie o chrzcie, jak mówiłem? Kto uwierzy, niech się ochrzci i będzie jaki? Zbawiony. Kto nie uwierzy, niech się też ochrzci, tak? Nie. Wszystko jedno. Tu jest podobnie. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto nie słucha Syna, to wszystko jedno, czy wierzy, czy nie wierzy, czy co robi. Bo wielu ludzi mówią, że wierzy. Tu pisze, kto nie słucha Syna. My mamy słuchać Jezusa. I to jest nazwane wiarą. Uwierzył Abraham Bogu. Poczytane mu to zostało za co? Za sprawiedliwość. A na czym polegała jego wiara? Na posłuszeństwie. Poszedł i zrobił. Zachęcajmy się wzajemnie do tego właśnie. Gotowi do wytrwania w prześladowaniach, w uciskach, do właściwego wyboru. Wiecie, Bóg nam obiecał, że nas wyratuje przed Jego nadchodzącym gniewem. Mamy taką obietnicę. Nie musimy się tego gniewu bać. 1 Tesaloniczan 1:10. Tam jest ta obietnica, że możemy oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Amen? Czasem będziecie doświadczać gniewu ludzi, gniewu diabła. I nikt nie powinien wierzyć, że pochwycenie ratuje od wszelkich prześladowań i ucisków. To jest nieprawda. Pochwycenie to nie jest łatwe wyjście. W Kościele były prześladowania i uciski i są dzisiaj kraje, w których są ogromne prześladowania i uciski. W Kościele one były wcześniej. Zobaczcie, Jakub został ścięty, Szczepan ukamieniowany, rzymskie imperium zabiło łącznie w historii Kościoła prawie 5 milionów chrześcijan. Obecnie co roku 160 tysięcy ludzi ginie za to, że kochają Jezusa. Rok w rok. Na całym świecie. Wynika to z prawdy Słowa Bożego. Biblia o tym mówi, że tak będzie. 2 Tymoteusza 3:12. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Czy nie warto dziś dziękować Bogu, że nam w Polsce tak łatwo i dobrze się na razie żyje? Możesz wierzyć w Biblię. Możesz mówić o Jezusie. I nikt nie próbuje na razie ci za to uciąć głowy. Czy Biblia więcej mówi o prześladowaniach i uciskach niż o pochwyceniu? To jest też prawda. Ale myślę, że dzisiejsze prześladowania nie są tak trudne jak te, co nadejdą. Świat będzie wtedy w chaosie. Pomyślcie, kościoła nie będzie. Antychryst powstanie w mocy do władzy. Będą mi tacy, co wtedy się nawrócą, że tak powiem. Ale to będzie czas przemocy, zwiedzenia, kłamstw. Niewielu ludzi będzie się mogło oprzeć. Większość zapłaci za swą wiarę życiem. A ludzie będą powoli podzieleni. Diabeł bardzo jasno lubi podzielić ludzi. 9 punkt, tylko szybko przejdę. Wiem, że tu są osoby teraz na tej sali, które mają ogromne poznanie w tej materii. Ja nie mam czasu teraz na kolejną godzinę, żeby w to wchodzić głęboko. Może bardziej dla tych, co pierwszy raz pewne rzeczy słyszą, mówię dzisiaj. Ale myślę, że starzy zborownicy wybaczą, my musimy kochać wszystkich zborowników. Tych, co są tutaj ze mną od początku, tych, co byli jeszcze przede mną i tych, co przyszli miesiąc temu, prawda? Pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie omówić na każdym nabożeństwie szczegółowo. A więc znamie bestii nie jest fantastyką lub wymysłem religijnych fanatyków. Dotyczy faktu, który się dzieje i będzie się jeszcze działo. Słyszałem różne interpretacje tego, czym ono będzie, jak je będą przywijać. Pierwsze, co chciałbym usunąć z waszych serc, jeśli ktoś jest na tym miejscu, niektórzy ludzie myślą, że to diabelskie znamie będzie przybite na siłę, że po prostu kogoś poprowadzą, zmuszą i mu przybiją na siłę. Nie, ono będzie przywilejem. Ci, którzy je przyjmą, będą z tego dumni, będą mieć za to przywileje, będą się uważać za lepszych i nikt na siłę go nie dostanie. Jeżeli jesteś w rękach Jezusa, nikt cię z Jego rąk nie wyrwie. W jakich by to czasach nie było. Nie starczy człowieka złapać i mu coś wytatuować czy przykleić na czole albo na ręce. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Znamie bestii jest czymś prawdziwym i stanie się widocznym faktem w czas panowania Antychrysta. Ale będzie ono, i posłuchajcie teraz uważnie, będzie ono jedynie zewnętrznym znakiem tego, co tak naprawdę ma miejsce w twoim sercu. Czy słyszeliście mnie? To nie będzie tak, że budkę postawią i wszystkim każą do kolejki stanąć. Masz tu znamie, a teraz chłopie kupuj i sprzedawaj. Nie. To nie będzie tak. Ja wiem, że to jest bardzo ważny temat. Może kiedyś szczególnie poświęcę wykłady temu tematowi. Ale wiem też, że będzie to wielkie pokuszenie dla wielu ludzi, ponieważ umiłowanie, nasze ludzkie umiłowanie łatwizny, komfortu, spokoju sprawi, że wielu odda swoją wieczność za miskę zupy. Za byle co. A wiemy, że bez tego znamienia bestii nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Nie będzie można pójść do szpitala. Nie będzie można z niczego skorzystać. Człowiek będzie skazany na śmierć. Ja wiem, że nasze miejsce jest z Panem. Wiem, że tak długo Antychryst nie może szaleć, dopóki jest ktoś, kto go tu powstrzymuje, a jest tym od tym kimś Duch Święty. A kiedy Duch Święty wraz z Kościołem odejdzie, wtedy dopiero nowy władca dostanie pełnię władzy. Ja współczuję ludziom, którzy będą wtedy żyć. Kiedy Duch Święty zostanie zabrany? Wtedy, kiedy Kościół. Wtedy zejdzie z pola. 2 Tesaloniczan, 2:10 powiada: niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej. Co nie nastanie pierwej? Bo tu jest jakby kontekst, tracę. Dzień Pański. Chodzi o Dzień Pański. Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Czyli to jest, pisze nam, jaki będzie Antychryst. A nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż ów się objawi dopiero we właściwym czasie? Jest powstrzymywany, zobaczcie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I tu jest cała prawda. Upraszczając wszystko, przyjmij miłość prawdy, która może zbawić. przyjmij tego, którego tylu już pokochało i nie zawiodło się. Kończąc po 10 powiem. Powiedziałem 10 rzeczy, które diabeł chciałby zasłonić. Albo może jeszcze wrócę na chwilę do tego znamienia bestii. Czytałem wiele, wiele książek. Jedna z najlepszych interpretacji, jaką do tej pory udało mi się znaleźć, była autorstwa Berta Klendenena, kiedy napisał, że znamie bestii jest kładzione na ludziach już dziś. A dalej pisał, jego znakiem diabła jest egoizm, samolubstwo, chęć życia w tym systemie. Bo człowiek, który żyje w egoizmie, w samolubstwie, gdzie jak to czytałem, na początku się zastanawiałem, o co mu chodzi. Człowiek żyjący w egoizmie, w samolubstwie, w umiłowaniu siebie, w pogardzaniu bliźnim, kiedy przyjdą czasy, aby pójść za antychrystem, taki ktoś jest już gotowy. Widzicie to? Dlatego przyjmie zewnętrznie to, co już dawno było w jego sercu. Człowiek, który wzrasta w miłość Pana Jezusa, gdy choćby przyszły najtrudniejsze czasy, on się nie podda. Powiadam wam, 160 tysięcy ludzi co roku ginie na świecie, bo mówi nie, chociaż mogłoby powiedzieć tak. I po 10. Nigdy nie będzie łatwiej niż teraz. Nie wiem, popatrzcie, dzisiaj siedzimy sobie tutaj w tej ciepłej kaplicy. Skąd wiesz, gdzie będziesz za 10, 15, 20 lat? Skąd wiesz, w którym kierunku skręci świat? Ludzie mówią, no nie wiadomo, kiedy diabeł mógłby ponumerować wszystkich ludzi, pozaznaczać i powprowadzać swoje rządy. Coś ci powiem. Wystarczy, że jutro terroryści bombę atomową wyrąbią w powietrze cały Nowy Jork, a pojutrze ponumerują wszystkich ludzi. Bo świat powie dosyć tego. I ogłoszę bardzo jasno, każdy, kto nie chce się poddać numeracji jednego światowego rządu, ten jest rozbójnikiem i na pewno należy do tych terrorystów, co wysadzali miasta. I za rok o tej porze świat może wyglądać inaczej. A może jeszcze 50 lat nam wolności zostało? Nie wiem. Nie chcę być jakimś fałszywym prorokiem. Wiem jedno. Dzisiaj jest łatwiej. Nie wiesz, gdzie będziesz w przyszłości. Może w przyszłości drugi raz staniesz przed tą samą decyzją w więzieniu, w nagości, w głodzie, w hańbie, nie wiesz. Może kolejny raz będziesz miał tą decyzję w czasie choroby albo nieprzespanej nocy. Dzisiaj jest spokojne nabożeństwo niedzielne. Śmiało dziś możesz podnieść rękę i powiedzieć, bracia, siostry, potrzebuję modlitwy, ponieważ potrzebuję umocnienia, aby iść za Jezusem. A może jeszcze nigdy nie prosiłeś Pana Jezusa, aby został Twoim Panem i Zbawicielem. Może to by był dziś dobry dzień, aby Go o to poprosić. Nigdy nie będzie łatwiej niż teraz. Kochani, koszt czy cena pójścia za Chrystusem to wszystko. Dziś mamy Kościół, mamy pełnię Ducha, który działa pośród nas. Mamy czas na decyzję, na myślenie, na łaskę. Mało tego, mamy czas, żeby dyskutować potem na ten temat. Rozmawiać, poprawiać, lepiej rozumieć Słowo Boże. Mamy w miarę pokój, przynajmniej w Polsce i to też jest dar, że mamy tutaj troszeczkę pokoju. Wiecie, wiele naszych problemów, takich jak papierosy, alkohol, rozwody, sąsiad, bo to są problemy wielkie dla ludzi, dzisiaj będzie niczym kiedyś w porównaniu z problemami, które idą. A Jezus ci może dzisiaj dać wolność od tych rzeczy. Tak jak my mamy. Ja myślę, że przyjdzie czas smutku, jakiego nikt nie widział i ty dziś musisz wybrać, gdzie chcesz być. Dowiedziałem się pewnej niesamowitej rzeczy z książki na temat pogody. Słuchałem pewnego wykładowcy i on mówił na temat pogody. I normalnie mnie zestrzelił człowiek. Wiecie, co powiedział na temat burzy? Pamiętacie werset, który czytałem wcześniej? Sięgnę do moich notatek i przeczytam. Nie musisz go wyświetlać, bo tam masz go daleko. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Pamiętacie to? I później słucham faceta, który mówi na temat pogody i wiecie, co on powiedział? On powiada takie słowa. Gdy błyskawica jaśnieje od wschodu do zachodu, możemy być pewni, że oznacza to koniec sztormu. Pomyślałem sobie, chwała Bogu. Jak on zajaśnieje od wschodu do zachodu, to będzie koniec sztormu. Koniec sztormów z naszym zdrowiem, z wojnami, z chorobami, z przemocą. Rzeczywiście to będzie koniec sztormu. Gdy Syn Boży, Jezus Chrystus, światłość świata zajaśnieje od wschodu do zachodu, to możemy być pewni, że nasze problemy przeminęły. Amen. Chwała Jezusowi. Gdzie pochwycenie to jest nasze spotkanie. Pan już zaprasza. Czas jest wyznaczony i nikt nas nie rozdzieli. Tam jest miejsce dla ciebie. Czy jesteś zainteresowany? Czy jesteś gotowy?